Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Ja z Warszawy, a mój gość dr Dominik Hej z Instytutu Europy Wschodniej z Budapesztu. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Właściwie Jurek Geld, gdybyśmy z Budapesztu.
No dobrze, dobrze, dobrze. Panie doktorze, w niedzielę wybory i wszystko wskazuje na to, że Viktor Orban po raz kolejny wygra. Jest pytanie oczywiście o skalę tego zwycięstwa. No i oczywiście margines, że a może wszystko będzie zupełnie inaczej. Ale pan się spodziewa czego? Zwycięstwa Orbana?
Zdecydowanie zwycięstwa Orbana z bardzo wielu powodów, w tym ordynacji wyborczej, jaka tutaj na Węgrzech obowiązuje. Natomiast też ostatni sondaż Instytutu Median przyniósł, czyli tego, który zazwyczaj najlepiej szacuje, jak się te głosy rozłożą. Szacuje, że Fidesz oczywiście wygra. Rzecz, która tak naprawdę jest ważna obecnie w tej perspektywie, to jest, czy Fidesz zdobędzie 133 mandaty, czyli będzie miał większość konstytucyjną.
Właśnie, dlaczego jest ważna większość konstytucyjna? Dlatego, skoro Węgrzy już zmienili konstytucję, Fidesz już parę razy miał tę większość konstytucyjną, więc o co chodzi?
Fidesz ma większość konstytucyjną nieprzerwanie w wyborach 10, 14 i 18. I faktycznie w 2011 roku uchwalono konstytucję, którą zdążono już dziewięciokrotnie zmienić, 9 różnymi ustawami. Natomiast ważne są tak zwane ustawy organiczne, to znaczy te ustawy, do których zmiany potrzebne są 2/3. Czyli na przykład ustawa o ordynacji wyborczej, o mediach, o rodzinie i tych ustaw jest kilkaset.
Czyli żeby przepchnąć bardzo ważną ustawę, Orban będzie potrzebował 2/3, no i to teraz się waha, tak? Halo, halo?
Warto jest jeszcze pamiętać, że obsada niektórych... Jestem. Że obsada niektórych urzędów jest też związana z większością 2/3, na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Panie doktorze, dobrze, ale to widzimy teraz, że Fidesz nie idzie po kolejne zwycięstwo, a Europa się zastanawia, co takiego się dzieje, że zjednoczona opozycja nie jest w stanie mu tej drogi do kolejnej wiktorii zamknąć. Opozycja tym razem idzie całkowicie zjednoczona, od lewa do prawa. To jest taki węgierski model mniej więcej od Zandberga po Grzegorza Brauna.
To prawda, aczkolwiek Jobbik już aż tak skrajny nie jest. Tam nasza ojczyzna jest po tamtej stronie. Natomiast żeby odpowiedzieć, można tę odpowiedź podzielić na dwie części. Jedna to jest zdecydowanie sprzyjający model ordynacji wyborczej, ale z drugiej strony coś, co jest ważne, to jest oczywiście to, że Viktor Orban doskonale rozumie nastroje społeczne. Tak naprawdę za opozycją w największej mierze jest Budapeszt. Wszystko, co jest poza, określamy mianem prowincji i ta prowincja w zdecydowanej większości głosuje na Fidesz. Teraz szczególnie, żeby to pokazać w ostatnich tygodniach, mieliśmy bardzo duże podwyżki w budżetówce. Mamy zamrożoną cenę paliw, teraz na poziomie 6,10 zł, gdyby to przeliczyć. Mamy wstrzymaną konieczność spłat kredytów, zamrożony poziom.
Tak, to ważne, to od razu powiedzmy, Węgrzy nie muszą w tej chwili spłacać tych swoich kredytów mieszkaniowych na przykład?
Nie muszą. Osoby ubogie, czyli głównie emeryci i rodziny, bo tak to przedłużono, do 30 czerwca nie muszą tego spłacać. Co więcej, spłacają te kredyty, jeśli pozostali na poziomie 1,8% stopy procentowej Banku Narodowego, a nie 4, jak jest teraz. To się wszystko skończy w czerwcu. Albo w maju i teraz
tak czy owak po wyborach.
Są różne tarcze.
Tak czy owak po wyborach. No dobrze, ale panie doktorze, oczywiście. Czy wojna na Ukrainie ma decydujące znaczenie? Bo wielu mówi, no tak, Orban poparł Putina, Orban poparł Rosję, co nie do końca jest prawdą, ale tak czy owak Orban się wyłamał z tego naszego, przynajmniej środkowoeuropejskiego nurtu. Czy to ma dla Węgrów znaczenie? Czy Węgrzy chcą głosować za pokojem i dlatego głosują za Orbanem?
Myślę, że paradoksalnie to przejęzyczenie, że Putin poparł Orbana jest o tyle zasadne, że to mocno w interesie Rosji jest teraz, żeby też rząd Fideszu dalej trwał. Natomiast wojna tak naprawdę dużego przełożenia na bezpośrednio na wybory czy na poparcie nie ma. To nie jest taki efekt plagi, który obserwowaliśmy na początku w Polsce. Tutaj kampania wyborcza toczy się po dwóch tak naprawdę zagadnień. To znaczy w ramach wojny pokazania, że Fidesz chce pokoju, a opozycja chce wysyłania żołnierzy oraz broni do Ukrainy, czyli chce wojny. I nawet przed sekundą w największej prorządowej gazecie w Modern MZ zdążyłem przeczytać, że Peter Markizaj, czyli lider opozycji, ofiaruje ludziom krew zamiast paliwa.
7:58 dr Dominik Hej z Instytutu Europy Wschodniej, specjalista od Węgier, jest naszym gościem. Panie doktorze, no ale to dobrze, to ustalmy, czy Węgrzy są prorosyjscy, czy po prostu kochają tanie rachunki za gaz?
Kochają tanie rachunki za gaz, nie boją się też Rosji, dlatego że cała narracja od lat, także w mediach, nie pokazuje, by Rosji specjalnie trzeba było się bać.
Ale panie doktorze, no, Węgrzy mają też pamięć 56 roku, czyli powstania, które zostało stłumione bardzo krwawo, dużo bardziej krwawo niż, no, nie wiem, nasze bunty w 70 roku, przez Rosję właśnie. No i co? I nie ma w nich takiego, nie wiem, strachu, chęci odwetu?
Na tym wypłynął też Viktor Orban, pamiętajmy, przecież na sprzeciwie wobec Rosji w 89 roku. Nie, to nie ma znaczenia, dlatego że zmieniono pewien paradygmat postrzegania Rosji. Pokazano w 2015 roku, czy nawet w 2014, że relacje z Rosją się Węgrom opłacają, bo, jak zechciał pan powiedzieć, Węgrzy kochają tanie rachunki. Więc potem media i rząd po prostu to utrwalił. Historia historią. Relacje gospodarcze relacjami gospodarczymi.
Czy to, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, będzie powodowało, że nasza miłość do Węgrów, miłość do bratanków, których tak przecież bardzo kochaliśmy i chyba jeszcze ciągle kochamy, chociaż to nadwątlone uczucie, się skończy?
No teraz jest duże przerzucanie się tym, kto bardziej Viktora Orbana na przestrzeni lat lubił, a kto nie lubił.
Ale to natomiast w polityce. Myślę, że normalni ludzie nie mają takiego poczucia, nie wiem, nienawidzę Węgrów.
Jak patrzę czasami na tę rzeczywistość, to faktycznie jakby przez perspektywy Viktora Orbana określa się całe państwo, ale odpowiadając na to, pytanie, jak długo będzie pewne ochłodzenie relacji, nie tylko w ramach Polska-Węgry, ale też Grupa Wyszehradzka-Węgry. Zapewne, kiedy ta wojna dobiegła nie końca, minie chwila i te relacje powrócą, tym bardziej, o czym mówi polski MSZ, że ta współpraca z Węgrami to dotyczy w największej mierze sprzeciwu wobec artykułu 7 w Unii.
Z tym, że ja pytałem bardziej nawet o relacje międzyludzkie, relacje między narodami niż relacje między państwami, bo te, jak wiadomo, są bardzo chwiejne. Przypomnijmy, że Viktor Orban najpierw był w jednej partii z Donaldem Tuskiem przez lata, teraz bardzo się panowie nie lubią, on jest z kolei z Kaczyńskim. Jak się za 5 lat zmieni i wróci do partii Tuska, to i się w Polsce nastroje odwrócą, ale pytam o relacje między Polakami a Węgrami. Czy jak Polacy pojadą na wakacje na Węgry, to będą... Czy pojadą chętnie na wakacje na Węgry? O, to jest dobre pytanie.
To jest doskonałe pytanie, dlatego że część osób twierdzi, że nie. Myślę, że to nie będzie miało w dużej skali specjalnego znaczenia. To znaczy teraz budzi to niewątpliwie duże emocje, co widać też w sieci, że się Polacy zawiedli i tak dalej. Natomiast myślę, że kiedy się uspokoją nastroje, też kampanijne nastroje związane z wojną, kiedy na szczęście mamy nadzieję, że szybko to się skończy, no to myślę, że powróci wszystko do normy. No bo łączy nas 1000 lat przyjaźni. Wyrastamy wszak z jednego korzenia wiekuistego dębu, gdybyśmy mieli to przypomnieć.
O tym, co takiego jest w Viktorze Orbanie, że porwał Węgrów, i o partii psa o dwóch ogonach, o tym wszystkim w internecie, w RMF24 i w interi.pl, a słuchaczom Radia RMF serdecznie dziękujemy, życząc miłego i bezpiecznego weekendu. O partii psa o dwóch ogonach, a właściwie nie, to od tego zacznijmy, bo to jest fantastyczny plakat za panem. Co prawda nie ma na niej psa i nie ma na niej dwóch ogonów.
Jest. Przepraszam, z tej strony, bo mam wszystko.
Jeśli pana zdaniem to jest pies.
Jest piesek.
Dobrze,
jest
dobrze.
Jest uśmiechnięty piesek.
No dobrze, co to za partia i dlaczego pan na nią głosuje?
Ja nie mam prawa wyborczego na Węgrzech, więc spokojnie.
Właśnie. Słusznie,
ja nie mam
panu
kogo
odebrali.
Wspierać. Ja nie mam komu odebrali. Tak. Ja nie mam węgierskiego obywatelstwa, pomimo węgierskiej narodowości, bo jakoś nigdy się nie złożyło. Natomiast więc nie mogę zagłosować. Natomiast partia psa o dwóch ogonach to jest partia, która jest pastiżem, która zresztą będą widzieli państwo, przepraszam, nie z tej strony, muszę się nauczyć, z której strony patrzy monitor. To hasło, które się tu znajduje, więcej wszystkiego, mniej niczego.
Tak, to wszyscy już wszyscy doskonale rozumiemy po węgiersku, nie musiał pan nam tłumaczyć.
No właśnie staram się pomóc, a jednocześnie są tam hasła dotyczące tego, że piwo powinno być za darmo, a także, że nie możemy wam obiecać, że was nie okłamiemy.
Ale przepraszam bardzo, ale to zaraz to. Proszę skserować ten program, bo to w Polsce się przyda także partią głównego nurtu.
Zdecydowanie, to znaczy w 2016 roku, jak było referendum w sprawie migracji, to ta partia miała całą taką kampanię właśnie, która tych migrantów dotyczyła i przerabiali plakaty Fideszu, między innymi niedaleko premiera domu w miejscowości Felczut pojawił się taki plakat, gdzie było napisane, że tutaj powstanie stacja kosmiczna. W każdym razie to jest ugrupowanie, które jest oczywiście żartem, natomiast w 2019 roku w wyborach samorządowych kilku samorządowców wprowadziło. W związku z tym w Budapeszcie oni nawet przekraczają próg wyborczy. Oczywiście w skali całego kraju nie. Natomiast to są też osoby, które, kiedy jest ten czas antenowy, bo jest tylko 5 minut dwa razy w tygodniu, w których opozycja może nieskrępowanie przedstawić swój program w mediach publicznych, to oni po prostu przychodzą i zaczynają przez te 5 minut żartować. No 4 lata temu przebrani za kurę, w tym roku z kolei...
Nie, ale w Polsce to byłoby bardzo poważna sprawa, jakby przyszli przebrani za kurę akurat do telewizji.
Ale gdakał, przez kilka minut gdakał, no bo powiedział, że i tak mu nie pozwolą nic powiedzieć.
No to muszę powiedzieć, że to są lepsi zawodnicy. Czuję z nimi pewne
pokrewieństwo. Oni się dostosowali.
Czuję z nimi pewne pokrewieństwo duchowe, ale teraz poważnie. Bo wie pan, w Polsce rozmowa o Wiktorze Orbanie obarczona jest no, tym samym, co prawie wszystko w Polsce, czyli polityką. Jak mówisz dobrze o Orbanie, to znaczy, że jesteś za PiS-em, a jak mówisz źle, to znaczy, że PiS-u nie lubisz. No i odwrotnie, skoro nie lubisz PiS-u, to musisz być przeciwko Orbanowi. To zapomnijmy teraz o PiS-ie, o Platformie, o polskich sporach. Ani nawet o to, czy Orban jest fajny, czy nie fajny, ale spróbujmy zrozumieć Węgrów. Co takiego ma w sobie Orban, że oni na niego chcą głosować? Ciągle.
To żeby się publicznie wyżalić, ja też dostaję czasami wiadomości, że mówienie o mediach węgierskich to może wspierać opozycję w Polsce i tak dalej, więc ja też to odczuwam mocno, że muszę się opowiedzieć, aczkolwiek się nie opowiadam. Natomiast co do tego, co ma w sobie fenomenalnego, to znaczy... Tak jak pozwoliłem sobie powiedzieć wcześniej, jest Budapeszt i wszystko wokół, to znaczy gdzie 20, mniej więcej 5% Węgrów mieszka w Budapeszcie i to jest ten elektorat, który no, niespecjalnie jest sympatykiem Fideszu, a pozostałe 75% za tym Fideszem głosuje. Głosuje ze względu choćby na to, że mamy ten system medialny, gdzie 80% mediów jest za Fideszem i przygotowuje jeden przekaz. I to nie jest tylko telewizja publiczna, tylko bardzo wiele innych. No, w tej tak zwanej KESMie, czyli Środkowoeuropejskiej Fundacji Mediów i Prasy, jest 500 tytułów. Oczywiście one nie
ale
są tylko panie, polityczne.
Ale panie doktorze, wie pan, bo to jest wytłumaczenie, które my ciągle słyszymy. Media popierają Fidesz i dlatego Węgrzy głosują na Fidesz. No, były czas, kiedy media nie popierały Fideszu. Ja panu też przypomnę, że w 2015 roku w Polsce Jacek Kurski bardzo nie lubi tego słuchać, bo on chce wmówić wszystkim, że tylko dzięki niemu i tej propagandzie PiS ma wysokie notowania. Otóż w 2015 Kaczyński nie miał ani mediów publicznych, ani jakichś wielkich sympatii w mediach prywatnych, tak to delikatnie ujmując, a wygrał wybory podwójnie. Na Węgrzech to chyba to też nie jest jedyny powód.
Ale to ja mogę szybko odbić piłkę, bo w 2010 roku było dokładnie tak samo i Fidesz też wygrał wybory, ale potem, żeby utrzymać tę większość, to trzeba było ten system dostosować. No, paradoksalne jest to, że na przykład na Fidesz bardzo dużo osób ubogich też głosuje. Dlaczego między innymi? Bo na Węgrzech jest coś, co ja określam mianem przymusu pracy. To znaczy, żeby mieć jakiekolwiek wsparcie socjalne od państwa, to trzeba pracować. I bardzo mocno na Węgrzech jest rozwinięty system prac publicznych, tych tak zwanych interwencyjnych, na przykład sprzątania ulic. I jest tak, że czasami jakby burmistrz jest największym pracodawcą w regionie, burmistrz, który na przykład pochodzi z Fideszu. W związku z tym on jest dla nich gwarantem pracy, a co za tym idzie, gwarantem tych świadczeń socjalnych. Natomiast to oczywiście nie jest jeden z elementów, bo mówimy o czynniku tożsamościowym, żeby taki... dźwignął Węgry z kolan.
O właśnie, to jest
co
ciekawe.
To też jest bardzo ważne dla Węgrów, że pokazał w Unii Europejskiej, jakby potem informacje, że się ugiął, mniej tu dopływały, ale pokazał, że istnieje inna droga, także można mieć współpracę z Putinem, gdzie Viktor Orban mówił głośno, że tylko dzięki... Cały czas mówi, że rosyjskiemu gazowi da się obniżać Węgrom opłaty. No i też utrzymywania stałego napięcia w społeczeństwie, gdzie Węgrzy od 2015 roku mają się cały czas czegoś bać. Przede wszystkim imigrantów i to było najdłuższy czas, a potem akurat, bo jest też referendum przecież w sprawie tak zwanej ochrony rodzin, czyli wymierzone po prostu w mniejszości seksualne, tego samego dnia, w których są wybory. W związku z tym jakby...
No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa. My tym, o tym referendum nie wspomnieliśmy. Fidesz twierdzi, że to wcale nie jest żadna... Znaczy inaczej. Zachód mówi głośno, to jest wymierzone w mniejszość LGBT, to jest wymierzone w ludzi o innej orientacji seksualnej. Natomiast Fidesz mówi, ależ skąd? Chodzi po prostu o to, żeby w szkołach nie promowano rozmaitych dewiancji. Chodzi o to, żeby w szkołach nie nauczano rzeczy, na które się nie chcą zgadzać rodzice. Od po prostu drobiazg taki. Gdzie leży prawda?
To jest przewrotne pytanie, bo to jest też retoryka, którą można usłyszeć czasami w innych państwach.
W Polsce natomiast... również, jasne, ale skupmy się na Węgrzech, bo to tam
oczywiście,
jest teraz referendum.
Zdaję sobie sprawę, bo to jest jakby dość bliskie czy tożsamościowe. To się wszystko zaczęło od nowelizacji ustawy o pedofilii, która miała być właśnie jakby była popierana przez wszystkie stronnictwa polityczne. Natomiast nagle...
Chodziło o zaostrzenie kar, prawda? To...
Tak, to, a to w ogóle było pokłosie afery z ambasadorem pochodzącym z Fideszu, którego przyłapano na pedofilii i zbyt słabo go ukrano, tak to nazwijmy. Natomiast zaczęto do tej ustawy dopisywać coraz więcej elementów związanych, tak to określmy, ideologicznie, tak? To znaczy właśnie, bo tu nawet nie chodzi tylko o to, żeby jakby wyeliminowano ze szkół jakiejkolwiek rzeczywistości innej niż heteronormatywne. Ma być tak docelowo na Węgrzech, że do 18 roku życia jakby legalnie nie będzie można w ogóle słuchać, że jest jakaś alternatywa, dlatego że nauczanie w szkołach, o których zechciał pan powiedzieć, ma być zgodne z narodowym wyznaniem wiary, czyli taką obszerną preambułą węgierskiej konstytucji, gdzie jest mowa o chrześcijaństwie, czym jest rodzina, tego zapisu też, że mama to mama, a tata to tata, który też jakby został pokazany, żeby tych tęczowych rodzin nie było. Przy czym pozwolę sobie jedną ważną rzecz powiedzieć. Węgrzy w porównaniu do Polaków pod względem zgody na adopcję przez pary jednopłciowe dzieci, związków małżeńskich przez pary jednopłciowe są niewspółmiernie bardziej liberalni.
Ale skoro są liberalni, skoro są tacy liberalni, no to właściwie Fidesz, który promuje tę ustawę, powinien na tym przegrać. A pan mówi o tym jako kolejnym powodzie, dla którego Fidesz i Orban może wygrać te wybory.
Dlatego, że inaczej. Referendum to jest coś zupełnie innego i to, o tym też jest warto pamiętać. Ten czynnik związany z normatywnością wpływa na to, żeby ludziom cały czas mówić, że się muszą bać, tak? Głównie Szorosza, tak? Że Szorosz stoi za wszystkim.
No to jest inna sprawa, tak, on tam bardzo ważną postać.
No on jest Węgrem, w związku z tym on tu zupełnie inaczej tak rezonuje. Natomiast faktem jest, że cała kampania wymierzona w mniejszości seksualne na Węgrzech jakby według badań jest chybiona, ale muszą istnieć wewnętrzne fokusy, które jednak pokazują, że ten temat tu rezonuje.
Skoro to jest chybione, to znaczy, że nie to jest pewnie paliwem. Znaczy nie to jest powodem, dla którego, no bo wie pan, bo ja mam mnóstwo znajomych Węgrów, których poznałem przez jazdy, nie wiem, wyjazdy winiarskie moje i to są ludzie o różnych poglądach, ale generalnie panuje tam takie przekonanie, że Orban to jest nasz człowiek. Nawet ci z Budapesztu, którzy na niego nie głosują, mówią, no tak, Orban jednak, Węgrzy kochają Orbana. I mówią to trochę z taką irytacją, ale też z pewnym podziwem, że Węgrzy naprawdę kochają tego faceta. Co on im daje, że będzie rządził? Wie pan, to jest człowiek, który co prawda już wcześniej rządził w latach 98-2002, ale później przez 8 lat przegrywał przez dwie kadencje, prawda? I wygrał. No i od 2010 roku rządzi nieprzerwanie. Wygląda na to, że będzie rządził teraz przez 16 lat bez przerwy.
Prawda, docelowo 20, bo do 2030 roku, jeśli pamiętając, co powiedział Viktor Orban. To dlaczego jest poparcie Fideszu, czy samego Viktora Orbana, to pozwoliłem sobie wcześniej już jakby zacząć mówić o tym wsparciu socjalnym, też bardzo ważnym, tożsamościowym. To jest jeszcze jeden ważny element, nie tylko pokazanie alternatywy.
A co to znaczy tożsamościowe w wypadku Węgier?
Już mówię, jest bardzo silne pokazywanie i to się teraz przy okazji Rosji też będzie zwiększało, skoro Węgry są osamotnione, odrzucone za tą politykę. To jest budowany taki mit narodu, który wylądował w tej części Europy, w zasadzie nie wiadomo dlaczego, pośród Słowian. Ja wiem, że dużo się mówi o Trianon i że nie będzie dużo czasu, żeby o tym powiedzieć, czyli tego podziału Węgier po pierwszej wojnie.
Nie, to możemy o tym wspomnieć, proszę państwa, bo my tego w Polsce pewnie nie rozumiemy, ale po pierwszej wojnie światowej, wojnie, która dała nam niepodległe państwo, Węgrzy stracili 2/3 swojego terytorium z grubsza, prawda? I,
I podobny odsetek ludności.
Tak. I w bardzo wielu hotelach na przykład, w bardzo wielu miejscach, które odwiedza się na Węgrzech, są takie dyskretnie powieszone, a to gdzieś na korytarzu, a to gdzieś za barem. Takie mapy, starodawne mapy. Jak się człowiek przyjrzy bliżej, są to mapy Wielkich Węgier.
To prawda, jak się przyjrzy jeszcze bliżej, to zobaczy, że tam są nawet polskie miejscowości, bo 569 kilometrów dostała Polska. Natomiast jakby to jest jedna z takich istotnych elementów. Proszę zwrócić uwagę, że jak w Polsce państwo czytają tłumaczenie węgierskiego stanowiska wobec wojny, to przeczytają też tam, że jest Trianon, tak? I że pomimo Trianon w 1920 roku wojny z bolszewikami Węgrzy pomogli Polakom. Ten czynnik Trianon jest tu niezwykle żywy, a Viktor Orbán bardzo mocno go pokazuje. To znaczy on upodmiotowił tę traumę narodową i zaczął mówić o tym, że jesteśmy w czasach, które są niesprawiedliwe. Orbán nie domaga się rewizji traktatu z Trianon, ale jest partia, z którą akurat współpracuje Ruch Narodowy, która się nazywa Nasza Ojczyzna, która w zasadzie otwarcie wzywa do rewizji tego traktatu.
No dobrze, ale
to, że minęły 102 lata.
Tak, rewizja tego traktatu była pewnie bardzo trudna. My też nie mówimy często o jednej rzeczy, to znaczy dlaczego na przykład relacje ukraińsko-węgierskie są dość marne. Jednym pewnie z powodów jest to, że po 2014 roku Ukraińcy w ramach ukrainizacji, czyli no, rugowania głównie rosyjskiego, postanowili promować język ukraiński, co rykoszetem uderzyło również w szkoły węgierskie, a Węgrzy bardzo czuli na losy swojej mniejszości za granicą. Tutaj bardzo ostro protestowali, prawda?
To prawda, tam jest jeszcze ustawa o edukacji właśnie języku i o obywatelstwie. Natomiast pamiętajmy, że to są ustawy, które też uderzyły w inne narodowości, a jednak akurat tak się złożyło, że Rosjanie i Węgrzy podnieśli ten temat w największej mierze. No i nawet wczoraj znowu była mowa o tym, że trzeba bronić węgierskiej mniejszości w Ukrainie. No i te relacje, nawet teraz widać, że do siebie ani Viktor Orbán nie dzwoni do prezydenta Ukrainy, ani szef MSZ-u nie dzwoni do ukraińskiego szefa MSZ-u, więc to bardzo widać.
To powiedz mi jeszcze, co się zmieni. Czy coś się zmieni po wyborach? To znaczy, jeśli wszystko skończy się tak, jak myślimy, to znaczy, że Orbán wygra te wybory, a opozycja zjednoczona zapewne się rozpadnie, bo dłużej się tego nie da utrzymywać, tego sojuszu od sasa do lasa, no to co dalej?
Znaczy ja akurat nie uważam, żeby oni się mieli rozpaść. Oni zaczną mieć, to znaczy w ramach jednego bloku opozycji, bo bez niego tu się już nie będzie dało nic zrobić, będą po prostu bardziej akcentować poszczególnych liderów po to, żeby te przekazy jakby szerzej spróbować pokazać. To, czy oni się rozpadną, czy nie, największy wpływ na to będzie miało to, jaki będą mieli wynik. Jeżeli odbiorą Fideszowi większość konstytucyjną, to staną się momentami niezbędni do tego, żeby...
Chyba żeby się dało jakiś posłów przekonać.
Tak, ale pozwolę sobie od razu powiedzieć, tak to jak najbardziej, tylko że jeżeli większość wejdzie z Budapesztu, to nie będą wchodzili ludzie z prawicy, tylko bardziej lewicy, a lewica nie przejdzie na drugą stronę. Jeżeli Jobbik, no to da się znaleźć większość i też dla ustaw ideowych, tak to nazwijmy. W innym wypadku tego się nie da zrobić. No to, więc czekają nas 4 lata, w których... Już mowa jest o tym, że będzie trzeba zrobić reformę finansów publicznych, reformę systemu emerytalnego. Zająć się wreszcie reformami, które są bardzo ważne, gdzie mamy kryzys gospodarczy po COVID-zie, a jednocześnie, który nas pewnie czeka w związku z wojną w Ukrainie, i że to będzie bardzo trudna kadencja dla Fideszu, tym bardziej, że tą większością konstytucyjną najprawdopodobniej nie będzie dysponował, w związku z tym trudniej będzie wpływać na nastroje społeczne. I ostatnia rzecz, Unia Europejska tak czy siak wymusi na Węgrzech zmianę dostaw gazu czy prądu w tej kolejnej kadencji. W związku z tym rząd prawdopodobnie straci najważniejsze narzędzie, którym wpływa na nastroje społeczne, czyli obniżki cen energii.
Ostatnie pytanie, czy pana zdaniem, jeśli Fidesz wygra, to ten pomysł na taką koalicję opozycji całej właściwie nie będzie uznany za pomysł chybiony? Bo pan mówi, że oni się utrzymają, że to się nie rozpadnie.
To znaczy, to jest tak, o czym na samym początku powiedziałem. Zasady wyborcze w punkcie wyjścia między opozycją a Fideszem są bardzo nierówne. W związku z tym ja nie umniejszam winom opozycji. Natomiast jest tak, że w węgierskim systemie, bez względu na to, ile by partii dołączyło do tego sojuszu opozycyjnego, nie da się wygrać obecnie. Trzeba było długo tłumaczyć, czym są kompensacje, przekazywanie 3,5 miliona wirtualnych matematycznych głosów, z których po 1/3 wspiera Fidesz. Jest dużo rzeczy, które na to wpływają, ale dużym sukcesem taką małą wyrwą w ścianie, tak, czy jedną cegłą. Byłoby to, gdyby Fidesz tę większość stracił. Gdyby musiał razem z opozycją coś uchwalić, to musiałby ją odwiedźminować, moglibyśmy tak powiedzieć, czyli zacząć pokazywać innym, że oni nie są tacy straszni. W związku z tym wtedy przed wyborami w 26 roku, za te 4 lata, gdyby to mądrze rozegrać, te szanse być może...
Panie doktorze, wzrosły. Nie dość, że nam się kończy czas, to chyba zasięg, bo coraz słabiej pana słyszeliśmy, to ostatnie zdanie. Bardzo serdecznie...
Zobdali.
Tak, to na pewno Orban ukradł zasięg. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dr Dominik Hej.
Dziękuję.
Hungarysta. Dziękuję serdecznie.